Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Witam Państwa w naszym radiowym motomagazynie. A dzisiaj porozmawiamy z pasjonatami samochodów zabytkowych o ich kolekcjach. Sprawdzimy również, na jakich motocyklach jeżdżą podkarpaccy policjanci w czasie służby. Zapraszam serdecznie. I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. Naszym gościem jest jak zawsze nadkomisarz Paweł Grześ. Rozmawiamy od czasu do czasu o bezpieczeństwie na podkarpackich drogach, ale czasem rozmawiamy o sprzęcie, którym dysponuje policja. Dzisiaj zapytam o motocykle, bo przecież policjanci poruszają się nie tylko radiowozami, samochodami, ale widać, gdy jest sezon, ich na motocyklach. Co to jest za sprzęt?
No, dzień dobry, aż mi się cała twarz śmieje, jak tak mogę powiedzieć, bo sam jestem też motocyklistą. Posiadamy motocykle na swoim wyposażeniu. Ostatni zakup sprawił, że jesteśmy posiadaczami motocykla marki BMW. Jest to BMW R1250. Jest to typowy motocykl, praktycznie taki jak na drogach można spotkać, natomiast jest troszeczkę ulepszony na potrzeby policji. Jeżeli tu mówimy o takim dodatkowym wyposażeniu, to oczywiście będziemy wspominać o sygnałach dźwiękowych. Te sygnały są bardzo głośne, bo w tamtym roku była taka premiera, nie wiem czy pan redaktor pamiętał, na antenie Radia Rzeszów mieliśmy jeden poranek i mogliśmy zademonstrować. Natomiast dodatkowym takim wyposażeniem to są te wszystkie elementy, które są potrzebne przy pracy, czyli sygnały dźwiękowe, światła LED, no i oczywiście z tyłu jest taki specjalny maszt, który jest wysuwany w chwili, gdy wykonujemy takie eskorty specjalne, bądź też policjanci jadą i mają możliwość wyciągnąć, żeby być widocznym bardziej. Jest to taki jak gdyby kogut, potocznie mówiąc, nadający kolory swoje. Tak naprawdę więcej takich rzeczy nie ma, które by mogły nas tutaj gdzieś bardziej do przodu wypchnąć w skali tego, że ten motocykl jest naprawdę świetny, nie wiadomo co tam z nim jest dodatkowo. Jedno co jest pewne, że każdy z tych motocyklistów musiał przejść szkolenie dodatkowe kilkudniowe na torze, bo to są już naprawdę silne motocykle, ponad 136 koni, do setki rozpędzają się w zaledwie 3,4 sekundy, czyli można sobie zdawać sprawę, że to jest taki trochę pocisk, więc bardzo szybko jedzie, szybko się przemieszcza. Miałem możliwość jeździć takim motocyklem i prywatnie, i służbowo, więc powiem, że jest to jeden z lepszych motocykli i cieszę się, że na Podkarpaciu też mieliśmy szansę otrzymać takie motocykle, bo jest ich aż 20.
To trochę ułatwia pracę policjantom, którzy pełnią służbę na tych motocyklach, bo gdy są korki na przykład i trudno gdzieś dojechać samochodem, no to motocyklem można wjechać wszędzie.
Jak najbardziej. Nie tylko my jako służba, ale inne służby też posiadają choćby czy straż pożarna w większych miastach, czy straż graniczna, czy to jest żandarmeria wojskowa. Nasze motocykle będą wykorzystywane tak naprawdę od kwietnia do listopada, do pierwszych opadów śniegu, gdy te warunki są już atmosferyczne niesprzyjające i wtedy, gdy nie można tymi motocyklami jeździć. A tak naprawdę z tego swojego doświadczenia wiem, że praca na motocyklu, jazda motocyklem na służbie to jest coś wspaniałego i zawsze z wielkim sentymentem wracam do tych czasów, w których sam osobiście jeździłem i te służby były naprawdę świetne. Natomiast na co dzień tak, jak gdyby do patrolowania naszych ulic, do szybszego przemieszczania się nawet tu w sytuacjach jakichś korków czy też zatorów na jezdni. A oprócz tego jeszcze bardzo często będziemy dzięki nim posługiwać się przy zabezpieczeniu dużych imprez masowych, w których często tu na Podkarpaciu można u nas spotkać. No już za niedługo będą wyścigi zaczynane, będą różne przemarsze. To motocykliści zawsze biorą przy takich uroczystościach udział. No i jedna większa impreza, która będzie we wrześniu związana z beatyfikacją, no to na pewno te motocykle też wszystkie będą jeździły. No i całe okresy tutaj wakacyjne to również codziennie będzie można spotkać tych motocyklistów. Nie tylko tu na terenie miasta Rzeszów, ale na terenie całego garnizonu podkarpackiego.
Przyznam się, że jak widzę dwóch policjantów, bo zawsze parami jeżdżą na motocyklach, no to czuję taki respekt. Jak mają zachować się kierowcy, których na przykład wyprzedza taki policjant na motocyklu i pokazuje coś ręką? Czy to chodzi o to, żeby się zatrzymał? Czy może tutaj jakoś inaczej należy to interpretować?
Różne zachowania różnie można interpretować. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednym, że jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać naszego kierującego, ma od tego światła jeszcze dodatkowo jako pojazd uprzywilejowany. Czasami policjanci użyją syreny, jeżeli ktoś nie reaguje na zatrzymanie ręką. No nie ma tu czasu na to, żeby wziąć i wyciągnąć tarczę sygnalizacyjną, bo no dwie ręce musi być cały czas na kierownicy. Oczywiście da się prowadzić jedną ręką i tutaj nie odkryłem Ameryki. Natomiast trzeba zwracać uwagę, czy policjant stanowczo pokazuje, aby się zatrzymać zaraz za nim, albo żeby jechać za nim. No te ruchy, które będzie wskazywał, będą dla nas w jakiś sposób zrozumiałe, ale zawsze jest bezpiecznie jechać za tym policjantem, zatrzymać się, poczekać, niech przyjdzie, podejdzie do kontroli, bo też o kontroli ruchu drogowego wspominaliśmy we wcześniejszych naszych spotkaniach. Poczekać, policjant podejdzie, powie, jaki jest powód konkretnie zatrzymania. Może będzie chciał nas poinformować, że droga jest nieprzejezdna, może, że popełniliśmy wykroczenie. W zależności co będziemy w tym momencie wykonywać, to policjant też się do tej całej sytuacji w jakiś sposób odniesie. No No i trzeba powiedzieć, że no przyjemnie jest popatrzeć, jeżeli policjantów widać na tych motocyklach, jak jeżdżą, jak wtapiają się w środowisko motocyklowe, bo często też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, czy też zlotach motocyklowych ci policjanci uczestniczą i bardzo często gro pytań jest dotyczących nie tylko pojemności, nie tylko przyspieszenia, ale też przepisów, które mają odniesienie na co dzień.
Motocykliści zawsze się pozdrawiają ręką, jak się mijają. Policjanci też się pozdrawiają?
Oczywiście, to jesteśmy przecież ludźmi, tak trzeba powiedzieć, że ta lewa w górę to jest ten sygnał. Często widzimy, że ktoś do dołu pokazuje rękę, czasami lekko do góry podniesie, ale to jest taki dobry gest. To nie tylko chodzi o to, że policjanci pomiędzy sobą się w jakiś tam sposób komunikują, bo mamy też interkomy. Wszystkie nasze urządzenia łącznościowe, które są bardzo dobre, pozwalają, żeby się komunikować pomiędzy sobą, ale oprócz tego no, miłym wizerunkiem jest, jeżeli ktoś jedzie i zobaczy z daleka policjanta, podniesie rękę, ten policjant też podniesie rękę, na pewno, bo to jest taki miły gest, a znam tych większości motocyklistów tu na Podkarpaciu, naszych policjantów i uważam, że to są fajni goście, którzy jeżdżą.
Gdzieś przeczytałem taką informację, że położenie kasku motocyklowego na jezdni przynosi pecha, ale są sytuacje takie, że jedziemy i widzimy motocykl, czy stoi, czy jest wywrócony i leży na jezdni kask. Czy to oznacza, że należy się zatrzymać i, nie wiem, pomóc komuś, bo jak było jakieś zdarzenie, wypadek?
W każdym momencie może dojść do właśnie niebezpiecznego zachowania. No wiadomo, że w motocyklach nie jest obowiązkiem mieć trójkąta ostrzegawczego. W jakiś sposób można zasygnalizować, że coś się stało niebezpiecznego, więc te 50 czy 100 metrów wcześniej, jakbyśmy wystawili swój kask, ktoś zauważy go, no może go też nie zauważyć, bo to wiadomo, jak życie nam pokazuje, ale zawsze jest to z daleka zauważalne, bo jakiś przedmiot leży na drodze. Więc zatrzymajmy swój pojazd, zastanówmy się, zapytajmy, bo czasami może się zdarzyć, że to tylko ta przysłowiowa kropla paliwa, której nam zabrakło, a może być zasłabnięcie, może być wypadek, może być uderzenie, bądź też jakieś nagłe omdlenie. Nie bądźmy obojętni. Motocykliści to jest bardzo ciekawa, specyficzna grupa osób, która pomimo tego, że mówią, patrz w lusterka, bo motocykle są wszędzie, że to na pewno wina motocyklisty, że to musiał się śpieszyć, są to osoby, które niejednokrotnie ratują nasze życie i zdrowie. Wszelkie akcje związane z happeningami, ze spotkaniami czy też ze zlotami są połączone z oddaniem krwi. Ile osób tak na co dzień oddaje krew? Jeśli widzi, że są motocykliści, jest grupa taka zwarta, jest to 50 osób, 100 osób, niech tylko każdy z nich odda tą krew i jest to bardzo dobry przejaw tej ludzkiej życzliwości dla drugiej osoby. No wiadomo, nikt nie jest z nas bez winy, jeżeli jeździ po drodze, to zawsze się jakieś te błędy trafiają. Natomiast jest to grupa szczególna i ona też ma miejsce na drodze. Pamiętajmy, że jednoślady jeżdżą, dla każdego jest miejsce na drodze patrz i słuchaj, to są takie hasła, które na co dzień nam towarzyszą, a szczególnie właśnie w tych okresach właśnie letnich.
Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. To po pół chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Do gwiazd, bieg z ogwiazd.
straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusieńki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd.
Teraz coś dla miłośników samochodów zabytkowych.
Pan Andrzej Chmielowski, który właściwie stałem już uczestnikiem tej imprezy, czyli zloty pojazdów zabytkowych. Dzisiaj przyjechał pan z kolejnym przepięknym autem. Co to za samochód?
Sam w sobie jest piękny samochód. Jest to Opel Admira z 72 roku. Natomiast jego historia jest bardziej ciekawa, jako że to był samochód, który dostał Karol Wojtyła od biskupów niemieckich w ramach pojednania. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, z takim hasłem wtedy Niemcy wystąpili i przekazali polskim biskupom dwa samochody, dwa Ople Admirały. Ten trafił do Krakowa, do Kurii Krakowskiej.
Papież Jan Paweł II nim jeździł? Wie pan coś na ten temat?
Tak. Papież jeździł z tym, że papież był osobą bardzo subtelną i on nie lubiał takiego wysokiego szpanu, jak to się mówi dzisiaj. Jeździł Warszawą, tym też jeździł. Miał tu stolik z tyłu, drewniany, zwykły stolik, lampkę i tam sobie czytał i jakieś przygotowywał się do mszy, do prowadzenia nauk religii.
Jak ten samochód do pana trafił w ogóle?
Samochód trafił w prozaiczny sposób. To były lata 80. wczesne, kiedy miałem przyjaciela, który był mechanikiem w Kurii właśnie i znaliśmy się z rajdów samochodowych i on mówił właśnie, że ten samochód trafi do sprzedaży. Prawdopodobnie czy jestem zainteresowany. Ja oczywiście natychmiast się tym zainteresowałem i kupiłem go. Już nie pamiętam za jaką kwotę. Nie była to jakaś wygórowana wcale kwota. I to auto szybko trafiło do garażu, bo bałem się, to były trudne czasy. Jakieś symbole wiary były niszczone, a to było jednak symbol i ci, co chcieli, to wiedzieli, że to był symbol papieski, naszego wspaniałego papieża, wyjątkowego człowieka.
Właściwie to chyba nie wymagał jakiejś pracy specjalnej ten samochód, bo domyślam się, że on był w idealnym stanie.
Jak pan widzi, samochód w środku wygląda jak nowy. On nie jest nic w ogóle zniszczony. Natomiast lakier, który wiadomo, że to po prostu po jakimś dłuższym staniu, to jeszcze w tym czasie to były lakiery celulozowe i to one nie były trwałe, spłowiał po prostu i trzeba było wymalować go. No i drobny serwis hamulcowy, bo to rurki hamulcowe zgniły i klocki zardzewiały. Natomiast jeśli chodzi o stronę techniczną, tą główną, zawieszenie, silnik, sam skrzynia biegów, differences, to jest w stanie oryginalnym. Auto ma niewielki przebieg w sumie, ma około 150 tysięcy od nowości. Na te swoje 51 lat to nie jest dużo, uważam.
Jaki silnik tu Opel kiedyś zastosował?
To był standardowy, najlepszy silnik niemiecki. Jeśli montowali do Opla, to był silnik 6-cylindrowy 2800, około 120 200 koni mechanicznych na jednym podwójnym gaźniku. Świetnie to się sobie radził z tymi. Jazda jest przyjemnością tym samochodem. Mówią, że to jest dyskretna elegancja tego samochodu, bo nie jest to Mercedes, ale ja myślę, że jeśli chodzi o komfort jazdy, nie jest, na pewno nie ustępuje, a powiedziałbym, że nawet, że jeśli chodzi o komfort jazdy, jest lepszy niż Mercedesa.
To porozmawiamy teraz o pana kolekcji, bo rozumiem, że to nie jest jedyny taki samochód w kolekcji, jest ich trochę więcej.
Kocham pojazdy zabytkowe, to jest moja miłość, z którą zapoznałem się w wieku 13 lat, kiedy zamieniłem mój rower marki Bałtyk za Fiata 514, a to było w 66 roku i tak to się zaczęło. To jest rodzinna tradycja. Jako że mój tato służył w wojsku i był na froncie i był nawet w Niemczech, mam zdjęcia w związku z tym, i zaszczepił mi tą miłość do motoryzacji, która trwa do dzisiaj. Były tam czasy trudne, kiedy trzeba było pracować na rodzinę, zajmować się rodziną, ale cały ten czas ten konik był tam schowany, kultywowany. No i teraz bawię się w to, bo to mi robi przyjemność. Nie przechodzę obojętnie do koło każdego samochodu, który widzę, który ma swoje lata, który tam gdzieś gnije w garażu czy gdzieś, to staram się go jakoś zagospodarować albo jak się da go zranić, animować, naprawić, to go naprawę, mają nie, no to gdzieś tam albo dalej odsprzedaję, albo komuś tam oferuję części. Także to jest moja radość całego życia, to są pojazdy zabytkowe.
To mamy z tamtego roku Ford Model T, jest ten Opel, co jeszcze jest takiego w garażu?
Przed 2 lat to był Plymouth PD Deluxe, taki z 33 roku, taki typowo gangsterski samochód, bo to 30 lata. No mam całą gamę samochodów, mam Fiata 125 z 68 roku jako jeden z pierwszych produkcji 25. Mam Lancie Dedre Integrale 2 litry turbo. Mam Porsche 928, Saba 95. Mam Alfa Romeo Spider Veloce. Mam Garbusa, mam Oldsmobila 98 z 54 roku, Warburga 312 przez jeden bardzo unikatowego, bo to był Warburg w starej budzie, jak to się mówi, czyli w starym nadwoziu, z nowymi zawieszeniami, czyli na tak zwanych spiralach, jak to się mówiło, czyli na sprężynach. Bardzo rzadki też samochód. Mercedesa 124 Coupe Sporta. Nie chciałbym się tu chwalić, ale dużo samochodów.
No dobra, to teraz taki najbardziej ulubiony z tych wszystkich, który pan no najbardziej lubi jeździć sobie, tak dla przyjemności.
Każdy samochód to daje przyjemność, natomiast przyjemnością wymagającą to jest jazda Fordem T, który jest 1916 roku. To jest specyficzny samochód, bo nie jest to taki samochód jak zwykły, że się ma sprzęgło po lewej stronie, hamulec, biegi albo przy kierownicy, albo w podłodze, to nie. Tam biegi się włącza pedałem. Hamulec niby jest po prawej, ale jakby go nie było, hamuje się ręcznym hamulcem, a wsteczny bieg to jest trzeci pedał w środku i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście bez wspomagania, 2 biegi. Silnik bez pompy olejowej, smalowanie rozbryzgowe, pojemności prawie 4 litra, 22 konie ma. Na drewnianych kołach oczywiście. Taka zabawka, no to jest wspomnienie historii, bo to jest samochód, jak ktoś przychodzi, to otwiera usta, że to takie samochody w ogóle jeździły i to były produkowane i że to jakby spełniało wiele obowiązków. Szczególnie, bo to nie był samochód dla arystokracji, to był samochód dla farmera, dla wszystkich ten samochód, bo on kosztował w pewnym momencie, bo to był pierwszy samochód, który był produkowany seryjnie, czyli taśmowo, i on kosztował najpierw 460 dolarów w pierwszej wersji, a jak uruchomili taśmę, to samochód kosztował 270, także prawdopodobnie 2 albo 3 pensje robotnika pozwalało, żeby sobie mógł kupić ten samochód. Już były sprawy rozwiązane z dystrybucją części samochodu, także to lata 20. ubiegłego wieku to był prawdziwy rozwój motoryzacji w Stanach. Zresztą autostrady tam zaczęli budować, bo drogi były katastrofalne. Także to były początki motoryzacji, to właśnie światowej, to są Stany Zjednoczone. W tej chwili, tak szczerze mówiąc, jeżeli nie mamy jakichś ambicji wielkich, to nawet jedna pensja czasem wystarczy i to niezłe auto można kupić. Można się nim przemieszczać. Nie jest to jakiś samochód o jakichś wielkich możliwościach, ale dach nad głową jest ogrzewany, można jeździć tym autem. Także czasy się zmieniły. Nie ma talonów, jak to dawniej były, trzeba było mieć talony. Kupowało się samochód na talon, to znaczy ja akurat nie miałem takiego szczęścia, ale kupowało się samochód na talon, wyjeżdżało się na giełdę i się zarabiało drugie tyle. To już czasy bezpowrotnie minęły.
Do tego tematu już za chwileczkę powrócimy.
It's a cabaret, taking over.
Odrestaurowywanie samochodów zabytkowych wiąże się z dużymi kosztami, ale nie tylko.
Nazywam się Grzegorz Kruczkiewicz.
Przyjechał pan Mercedesem. Z którego roku jest ten pojazd?
Ten pojazd jest z 1974 roku. Kupiłem go w 2016. No i przez te wszystkie lata przeszedł szczęśliwą, jak widać, renowację.
No właśnie, ta renowacja zawsze spędza sen z powiek wielu właścicielom. Nie obawiał się pan, że nie wiem, zabraknie jakichś elementów, nie da pan rady lub coś innego przeszkodzi w renowacji?
Tutaj akurat nie, dlatego że to jest już mój piąty pojazd, który udało mi się odrestaurować. Czwarty Mercedes. Wcześniej restaurowałem poprzednika tego, czyli Mercedes 280 SL zwany Pagodą. Ten jest następcą. Części jest dużo, bardzo dużo. Na wtórnym rynku są też nowe części, które są bardzo drogie. No i trzeba wybrać, czy te części regenerować, czy też kupować nowe po prostu.
A jak to się stało, że kabriolet? Przecież tyle różnych innych wersji. Czy to było jakieś marzenie?
Tak, to było marzenie od początku. Pierwszym moim samochodem, jaki odrestaurowałem, to był MG z 1954 roku, ale zaawansowanie techniczne firmy MG no, nie do końca wystarczało mi. Uznałem, że jednak lepiej może zainwestować, bądź spróbować odrestaurować pojazd bardziej zaawansowany technicznie. No i padło na Mercedes. A to, że jest kabrioletem, No cóż, przede wszystkim względy finansowe, dlatego że poświęcenie ilości godzin na odrestaurowanie samochodu w sedanie, a kabriolecie jest mniej więcej takie same. Natomiast cena i wartość tego samochodu kabrioleta jest o wiele większa.
Mówi się, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, elementów w samochodu typu kabriolet jest ten składany dach. Tutaj jakoś sobie pan z tym poradził?
Szczególnie części do tego są drogie. W tym akurat modelu jeszcze można dostać na rynku wtórnym dużo części, oddać do regeneracji, mówię o chromowaniu głównie. No udało się, niemniej jednak wymagało to sporo doświadczenia.
Plany kolejnych pojazdów, samochodów zabytkowych, które będzie pan odrestaurowywał, już są?
Są. To jest, jak mówiłem, już czwarty mój SL, którego odrestaurowałem. Mam kolejne zakupione, które czekają w garażu. Mam nadzieję, że gdzieś może w przyszłym roku się za nie wezmę i będzie trzeba czekać na kolejnych kilka lat.
Ale to też Mercedesy?
Też Mercedesy i też SL. Jestem fanem marki Mercedesa, głównie SL-a. Jest to specyficzny model, dlatego że wszystkie SL-e mają dwa miejsca, są kabrioletami. No jak sama nazwa wskazuje, Sportleicht z niemiecka, czyli to jest sportowy, czy sport super, jak niektórzy nazywają, że to sportowy super samochód przeznaczony na początku do wyścigów, a później już kolejne modele były przeznaczone do użytkowania codziennego i tak jest po dziś dzień.
Zajmując się takim fachem jak odnawianie samochodów, człowiek sobie myśli, a może by z tego zrobić sposób na życie i właśnie zarabiać, kupując jakieś auta, które są gdzieś tam uszkodzone, stare, znajdować te samochody, no nie wiem, mówi się, że w stodołach nawet, prawda? Czy to w ogóle jest opłacalne?
Biorąc pod uwagę ilość godzin, jakie spędzi się przy tym oraz ceny części, to jednak ten bilans finansowy nie domyka się. Poza tym też bardzo trudno sprzedać jest taki samochód w odpowiedniej cenie. No i to wszystko powoduje, że jednak pasja. To jest to, co napędza do kolejnych wyzwań, o tak powiem.
A rodzina nie mówi nic, że spędza pan dziesiątki, a może setki godzin gdzieś tam w warsztacie, w garażu?
No ten akurat model odrestaurowałem dla żony. Zarejestrowałem na nią, więc to udało mi się jakoś wykupić od tego.
To niezły prezent.
Tak, no tak. Synów mam już dorosłych, więc mają swoje życie. Już w tej chwili może żona nawet jest z tego zadowolona, że mam jakieś swoje hobby i mam do czego poświęcić czas.
Dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Maciej Ignatowski. Życzę szerokiej drogi. Do usłyszenia.
She got to lose, make up your mind.